Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Czego?
Jezus Podcastu. Jezus Podcastu. Jezus Podcast. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj standardowy początek
odcinka. Standardowy?
No tak, no bo nie było żadnego.
Dzisiaj?
Albo.
Sam nie wiem, co powiedzieć.
A, tylko to jeszcze, normalnie to się jeszcze przywitaliśmy. To jeszcze będzie?
No tak myślę.
Zobaczymy. Właściwie powinniśmy tu mieć wśród tych audio bajtsów jeden, w którym pan Orzech mówi: mam nadzieję, że ciekawe tematy.
Tak?
No bo ja co tydzień to powtarzam.
No ale to wtedy to jest twój bajts, a nie jego bajts.
No ale to mógłby być jego. Później to ciśnienie ze mnie zejdzie wtedy. Nie będę musiał o tym myśleć.
Ty zwykle mówisz: mam nadzieję, że cię to zainteresuje.
O, bardzo tak. Dokładnie. No ale cóż, no muszę sam mówić. W takim razie nie mamy nagranego.
Najgorzej.
Najgorzej. Przyszliśmy z tematami.
Tak, to my. To ja, Arlena.
I ja, Wojtek. Kłaniamy się nisko. Tu powinny być jeszcze jakieś brawa czy coś, nie? No, może być takie.
Nice, bardzo fajnie.
To są wspaniali prowadzący.
Totalnie oklaski.
No, prawie no. Jesteśmy blisko. No to co ma być? Prawie jak oklask, tak?
No, zależy w jakim momencie, ale tak bywa, że to jest duże uznanie.
No to na koniec.
Au!
Tego dawno nie było. Dzień dobry, witamy. Dobre humorki, piękna pogoda. Przychodzimy z tematami technologicznymi.
I nie tylko.
I nie tylko. Czy chcesz zacząć od trochę techniki swojego?
Mogę zacząć.
Doskonale.
Dziś będzie krótki kącik trochę techniki. To chyba też mógłby być mój audiobite.
Chyba tak, bo mam wrażenie, że co tydzień jest krótki, ale jedźmy.
Ale właśnie dlatego nazywa się kącik.
A to poczekaj. Oczywiście to się zgadza. Zanim może zaczniesz, to może nawiążamy, bo poprzedni kącik wywołał wspaniały komentarz na forum od Seby.
Tak.
Tak, dziękujemy bardzo. Seba napisał, że jeden spacer mu wystarczył, żeby zebrać już 15 wpisów do Pokédexu, czyli 15 ptaszków zidentyfikował za pomocą apki i napisał, że to jest apka roku.
No, wspaniale. Bardzo się cieszę, że sobie się spodobała moja propozycja. Ja od zeszłego tygodnia również korzystałam z tej apki i zdobyłam również nowe Pokémony wśród moich ptaszków.
Ile masz już zebranych?
No ja tak nie idę na ilość, ale,
Włączmy tutaj wymienię, jakiś,
bo wymieniałam też ostatnio. Kos, Bogatka, Modraszka, Zięba, Kawka i od tamtej pory jeszcze doszła Pleszka.
Pleszka?
Nawet nie wiedziałam, że jest taki ptak.
Pięknie.
Pierwiosnek i Grzywacz.
Wow.
Tak. I akurat te ostatnie usłyszałam, łącznie z kosem i z ziębą, usłyszałam w naszym ogrodzie. Więc bardzo się cieszę, że nas tam odwiedzają takie fajne ptaszki.
Będziemy musieli dla nich zrobić jakieś miejsce, żeby...
Tablicę, jakąś tablo im zrobimy.
Tablo?
Te ptaki są tu mile widziane. I każdy zaobserwowany będziemy tam doklejać.
Dobry pomysł, jasne.
Tak naprawdę wszystkie ptaki są mile widziane, umówmy się.
No wiadomo.
Tylko nie wszystkie jeszcze widzieliśmy albo słyszeliśmy.
Niech zżerają komary przede wszystkim.
No, to jeżyków byśmy musieli dużo tam zaprosić do nas.
No dobrze, zapraszamy. Jeżyki, jeżeli słuchacie, zapraszamy tam do domu, żebyście wyżerały komary. No dobrze, wracamy do kącika.
Tak, dzisiejszy kącik kulturalny nawiąże do popularnej aplikacji już po raz kolejny. Przepraszam bardzo, kącik trochę techniki, na kulturalny jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze raz, to się wytnie, a tak naprawdę to wcale nie zostawiamy wszystko. Dzisiejszy kącik trochę techniki nawiąże do aplikacji, o której już wielokrotnie wspominałam i która jest często obecna w moim życiu i zakładam, że w waszym również, czyli Google Maps. To jest to, co pozwala nam się odnaleźć w tym życiu.
Tak.
Ja korzystam bardzo często, nawet jeżeli poruszam się na trasach, które bardzo dobrze znam, ponieważ Google Maps jest tak mądre, że wie na przykład, że akurat dziś coś na tej trasie się dzieje, co mi nie pozwoli nią jechać. Na przykład jakiś marsz, albo jakiś remont, albo jakieś zamknięcie, bo jest jakaś parada, czy różne inne wydarzenia.
No w Warszawie takich rzeczy się dzieje dość dużo, więc
A także na przykład wypadek, więc korek spowodowany czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Także ja nawet jak poruszam się na trasach, którymi jeżdżę regularnie, to i tak włączam nawigację i jeżdżę zawsze z moim GPS-em. Ale dziś nie o GPS-ie, tylko o wyszukiwaniu konkretnego miejsca, bo można sobie w naszej aplikacji Google Maps wpisać na przykład samą nazwę ulicy, bez numeru. I jak to zrobimy, to wtedy pojawia nam się, ta cała ulica jest zaś wyświetlona na jakby na niebiesko zaznaczona. I że no nie każda ulica to jest tylko jedna kreska. Czasami one mają różne dziwne kształty, jakieś odnogi i różne takie rzeczy, więc fajnie, że rzeczywiście całą ulicę widać. Ale niektóre ulice, szczególnie w dużych miastach, są tak długie, że no sama nazwa ulicy niewiele nam mówi, jeżeli Płaska. Szukamy jakiejś lokalizacji. Tak. W moim rodzinnym mieście Zabrzu taką ulicą jest ulica Wolności, która się ciągnie przez całe miasto, od wschodu do zachodu. Nawet swego czasu była to chyba najdłuższa ulica w Polsce. Takie słyszałam legendy, nie wiem czy to jest prawda czy nie. Może tak sobie trochę podbijaliśmy ego, tylko my Zabrzanie, tak mówiąc. W każdym razie mnie na przykład bardzo przeszkadza to, że nie podaje się adresów, już nie mówię o dokładnych z numerem mieszkania, ale chociażby ulica i numer, w ogłoszeniach w dziale nieruchomości. Jest to dla mnie bardzo, bardzo irytujące. Kiedy sobie dla relaksu przeglądam ogłoszenia z działu nieruchomości, mam takie hobby.
Bardzo ciekawe hobby. Takie ja go nie mam.
A ja takie mam i tak lubię sobie czasami przeglądać, sobie popatrzeć, co tam ludzie kupują i sprzedają. No to nie dość, że czasami jest, nawet nie jest podana dzielnica, a Warszawa to jest duże miasto, naprawdę. Jak się podaje tylko Warszawa, no to niewiele mówi, bo to może być promień 30 kilometrów. Albo, a nawet jeżeli się podaje dzielnicę, to niektóre dzielnice z kolei mają promień 8 kilometrów. Więc to też niewiele mówi. Więc ja nie wiem, dlaczego nie, to jest taki problem, żeby podać ulicę i numer.
Ja chyba wiem.
Tak, wiesz?
Wydaje mi się, że wiem.
Wytłumacz mi.
Myślę, że chodzi o to, żebyś nie pojechała tam na miejsce i nie skontaktowała się bezpośrednio z właścicielem, bo w dużej mierze te ogłoszenia, które przeglądasz, są wystawiane przez biura nieruchomości. A jeżeli dotrzesz do tego mieszkania i zapukasz w drzwi, to może się okazać, że obetniesz tym biurom ich marże.
No ale to nie jest czasem tak, że jeśli ten właściciel podpisał już umowę z agentem na to, żeby ten agent reprezentował tego właściciela, no to on też nie jest zobowiązany do tego, żeby wszystkie transakcje przez tego właściciela, przez tego agenta przeprowadzać?
Nie wiem, jakie są zapisy w tych umowach, ale podejrzewam, że dałoby się to tak załatwić, bo to taką umowę pewnie można zawsze zerwać, jeżeli wiesz, się to bardziej opłaca. No myślę, że o to chodzi, no, że to takie, to jest nagminne w sensie, to jest taka wręcz zasada prawie, że nie?
Tak.
Więc wydaje mi się, że to po prostu wynika z tego.
No może. Mnie się udało kilka razy rozkminić konkretną lokalizację i nawet konkretnego budynku, oglądając na przykład zdjęcia tego budynku albo film nagrany, bo czasami są filmy dołączone również do tego.
Do tego jeszcze Street View odpalasz i wiesz, co widzą za oknami.
Tak, choć nie zawsze Street View jest aktualnym zdjęciem. Czasami ten dom jest jeszcze w budowie na przykład, a teraz już jest ukończony i sprzedawany. No tak. Mam koleżankę, pozdrawiam serdecznie, jej pseudonim internetowy to Bazylia, która jest mistrzynią w tym, żeby właśnie po oknach czasami nawet rozpoznać, co to jest za budynek. Wow. I ona akurat tak właśnie robi, że ona wyszukuje te konkretne mieszkania czy domy i idzie tam i kontaktuje się z właścicielem czy właścicielką. Jest to do zrobienia. Ale ja nie o tym. Ja o tym, że jeżeli nawet nie znamy konkretnego numeru na tej ulicy, to możemy sobie zawęzić to nasze wyszukiwanie do tego, żeby wpisać ulicę krzyżującą się. Jest taka opcja w Google Maps. Używa się do tego symbolu, który my po polsku nazywamy etka. Jeśli teraz nie wiecie, o czym mówię, to się nie dziwię, ponieważ jest to bardzo rzadko stosowana nazwa symbolu w języku polskim, ale wiecie na pewno, że jest to symbol, który zastępuje angielskie słowo end.
Czyli na klawiaturze to jest przy siódemce.
Tak. Shift 7.
Shift 7.
Tak. No i wtedy wpisujemy sobie nazwę jednej ulicy, spacja, etka, czyli to end.
Etka.
I druga spacja i nazwa drugiej ulicy. I pojawia nam się tak zwany róg. Jak słyszymy czasami w filmach amerykańskich i serialach, to tam ktoś mieszka na przykład na rogu 11 i Main, no bo tam jest dużo rogów, ponieważ miasta są zbudowane na zasadzie siatki, no to u nas też można sobie tak właśnie wyszukać. Co ciekawe, sprawdzałam, nie działa polski łącznik, znaczy spójnik i
O.
On tak nie działa. Trzeba właśnie wpisać and. Mhm. Więc na przykład ja sobie wpisałam, załóżmy, ulicę Elektoralną i Marszałkowską w Warszawie. Mhm. No i tam na tym rogu na przykład jest restauracja Otto Pompieri. Taka włoska, okay. W której już kilka razy byliśmy. Możemy ją polecić. Dobre jedzenie.
Dobre jedzenie.
Nie jest to kącik sponsorowany przez tę restaurację. Podam po prostu przykład. Jeśli ktoś nie lubi testować na takich długich nazwach ulic, chociaż mógłby też wpisać bohaterów Monte Cassino w Sopocie, to może na przykład wyszukać sobie Chorzą i Kruczą. Chorza przez samocha i rzet z kropką. Nie wiem, no co tam jest na rogu tych dwóch ulic, ale wiem, że one się krzyżują.
Chorza i Krucza, tam też jest knajpa z mięsem jakaś.
Tak?
Tak.
Sprawdźmy to. Zróbmy teraz
tętno pulsu. No to proszę bardzo, znajomość miasta. Proszę bardzo, czy będę nadaje się na taksówkarza?
Bo znasz jedną knajpę.
Jedną knajpę znam na rogu dwóch randomowych ulic.
Chorza i Krucza, no. Knajpa z mięsem. Stekownia się
dziękuję
nazywa.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie.
Pozdrawiam.
Moja wiedza jest niewiarygodna.
Jest bardzo wiarygodna akurat. Rzeczywiście jestem taka knajpa. Jest również sklep z winem, jest hotel Mercure Grand.
I to jest tam i jest też drugiej, vegan ramen shop.
I po drugiej stronie ulicy jest Bambino Bar Mleczny.
A tak.
Vegan tak, ramen nie widzę.
Znaczy vegan, nie ramen, tylko coś
vegan
tam.
Ramen bistro?
O, to.
A to nie wiem, czy to jest dokładnie w tym miejscu. To jest gdzieś na Kruczej faktycznie, ale
to jest,
sprawdźmy.
Tak, w tym pasażu jakby, bo raczej...
Nie, lokal vegan bistro tam
lokal vegan bistro, tak.
Tak, w tym samym budynku, tylko już z drugiej strony bardziej od ulicy Wspólnej.
Tak.
Tam bliżej.
Wiem to tylko dlatego, że tam chodziliśmy jeść z pracy, po prostu na obiady. Dlatego kojarzę tą miejscówkę i kojarzę tą okolicę. Gdybyś podała dowolne inne dwie ulice, nie miałbym zielonego pojęcia. Po prostu tak się złożyło.
Ja wiem. To jesteś teraz jak bohater filmu tego hinduskiego, co tam wygrał milionerów.
To ten
Slumdog Millionaire. Który tak zupełnie przypadkiem znał odpowiedzi na wszystkie pytania,
no to tak, to tak się
zadawano.
Złożyło. No widzisz, proszę bardzo. Dobrze.
Czy korzystasz czasami z tej funkcji w Google Maps?
Nigdy
ulic.
Mi się nie zdarzyło.
O proszę.
Bo chyba to nie miałem okazji. Też właściwie nie wiem, jaki miałbym tak zwany use case. To znaczy...
Zastosowanie.
Nie widzę na razie zastosowania, bo zwykle, jeżeli czegoś szukam, to albo szukam właśnie ulica numer, bo znam te dane, albo szukam po nazwie tego miejsca. Jakby no, nie mam powodu szukania rogu ulic, czy bo wiesz, nie dostaję takiej informacji od kogoś. No, nikt mi nigdy nie powiedział, że mieszka na rogu takiej i takiej.
No my będziemy mieszkać na rogu, więc możemy naszym znajomym podawać właśnie taką informację, ale możemy też podać po prostu adres.
No właśnie, ten adres jest prosty. I...
Tak. Natomiast mi się zdarza szukać, kiedy planuję sobie, że pojadę w jakieś konkretne miejsce i wiem, że to konkretne miejsce ma bardzo słabe możliwości parkingowe. Ja wtedy sobie wyszukuję właśnie jakiś róg w okolicy, żeby zobaczyć. Potem włączam sobie też te zdjęcia satelitarne, żeby się przyjrzeć, gdzie tam auta stoją. Tego bardzo nie lubię. To jest moja najmniej ulubiona część wybierania się w tak zwane miasto. Czyli szukanie miejsca parkingowego, czy też wcześniej w internecie, czy potem już na żywo, krążąc gdzieś tam po okolicy. Ciągle brakuje mi aplikacji, która mi to umożliwi. Jeżeli nas słuchacie, twórcy aplikacji, zróbcie taką.
No tam w Londynie zrobili, nawet Orzeszek nasz przez chwilę pracował w takiej firmie, która jakby ogarniała temat miejsc.
Orzech, ty na serio pracowałeś w jakiejś firmie w Londynie? Co ty?
Serio?
No właśnie.
No serio. Tak było. Ale i nawet był jakiś wstępny plan rozszerzenia działalności też na zagranicę i między innymi Polska była jednym z kierunków, ale chyba nic z tego nie wyszło ostatecznie, bo chyba się nie mogli dogadać z miastem, co jest dość zwykle trudne.
Szkoda, bo to miasto by tylko zyskało, bo po prostu byłyby mniejsze korki.
No,
miar 40% korków w mieście i ruchu spowodowane jest przez kierowców, którzy szukają miejsca do zaparkowania.
No, wydaje mi się, że tam po prostu kosztowo to nie za bardzo było opłacalne, bo Warszawa jest ogromnym miastem i jakimkolwiek patentem by tego nie zrobili, znaczy chyba najprościej byłoby skorzystać z analizy przez sztuczną inteligencję obrazów z kamer,
też tak to sobie
które są
wyobrażam.
Rozłożone. choć nie wiadomo, czy byłoby to wystarczająco dokładne, bo najdokładniejsze oczywiście byłoby to, że tak jak na przykład na parkingach w dużych sklepach są czujniki. Mhm. Czyli jak podjeżdża samochód, czujnik wyłapuje, że coś tutaj stoi i zamienia lampkę z zielonej na czerwoną, że to miejsce jest zajęte. No i to by takie informacje do miasta by mogły trafiać. No to by było super dokładne i no, bardzo na żywo też, no bo to przecież te miejsca się zmieniają co chwila tak naprawdę, wiesz, samochody jeżdżą, parkują, wyjeżdżają z miejsc, więc no to by była duża baza danych, no ale też dużo by wymagało jednak pewnie
dużo kosztów na wstępie, tak.
No, ale benefit byłby niesamowity. Ja też uważam, że to jest jedna z jakby takich dużych, znaczy na pewno ma dużo bolączek miasto generalnie, ale to jedna z większych. No teraz zrobili strefę zieloną, nie wiem czy widziałaś, od lipca, 1 lipca.
Co to jest strefa zielona?
SCT to się nazywa, strefa czystego transportu. Mhm. To nie opowiem ci dokładnie, które ulice są objęte tą strefą, bo nie pamiętam po prostu. Zresztą tych ulic jest
może
dużo.
Może Chorza i Krucza, sprawdźmy.
Nie wiem, może, nie wiem. Dwie jedyne, które znam.
Klamrę zrobiłam.
Ale rzeczywiście SCT wprowadzają od 1 lipca, natomiast ono dotyczy bardzo starych samochodów. Diesle chyba powyżej 20 lat, takie stare samochody. Benzyniaki powyżej tam 25, więc spokojnie nas to nie dotyczy. I jeszcze wyjęte są z tego ograniczenia samochody osób, które mieszkają w strefie SCT. Mhm. Więc jakby no nie wymuszamy na ludziach, wiesz, nagle no tak, zmiany samochodów, tylko po prostu no, zakazujemy wstępu czy wjazdu takim super starym śmierdziuchom. No, nie jest to jakiś rewolucyjny pomysł, bo jest wiele miast, które tak robią. W Londynie zresztą jest taka strefa, gdzie mogą wjeżdżać tylko elektryki, nie? Więc to już jest, bo oni poszli dalej w tych ograniczeniach. No ale tak, miejsca parkingowe.
Dzięki temu też mają dużo czystsze powietrze niż Warszawa.
Oczywiście, oczywiście. No ale tak, generalnie tak to wygląda, więc to jak ktoś chce wjechać do centrum jakimś starym samochodem, to od 1 lipca nie będzie mógł.
Tak, są to samochody starsze niż 27 lat.
O, 7 nawet.
No. Lub niespełniające normy Euro 2 oraz pojazdy z silnikiem diesla, w tym LPG. Starsze niż 19 lat.
No właśnie.
Lub niespełniające normy Euro 4. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich będą także mieszkańcy stolicy rozliczający w niej podatki, więc wymogi będą dotyczyły tylko 3% pojazdów w Warszawie.
No to niedużo.
No.
Niedużo. No ale no na miękko wprowadzają, bo wiesz, i tak już są protesty związane z tym i tak. Ale jeżeli o mnie chodzi, no wiesz, my do miasta też jeździmy samochodem często, więc...
Mów za siebie, bo ja do Śródmieścia to bym powiedziała, że tak może nie 50-50, ale tak 1/3 moich wyjazdów to jest komunikacją.
No to są, no dobrze, no na szczęście tą komunikację mamy niezłą, więc nie jest to duży problem. No ja to
niestety
czasem
zależy
mi na
od
czasie,
tego,
nie,
więc... o której godzinie wracam.
No
jeśli mam wracać wieczorem, to niestety, ale komunikacją to ja jestem zbyt strachliwa o własne bezpieczeństwo.
Okej. No niestety. A z kolei jak jedziesz samochodem, to jeżeli wracasz w godzinach tam, wiesz, 17 czy coś, to też jest dramat korkowy tym razem, więc... No,
no to właśnie dlatego wtedy jadę komunikacją, no, jeśli mam pewnie tak wracać w godzinie szczytu, powiedzmy. To już sobie wtedy wsiadam do pociągu, włączam słuchaweczki, słucham.
I jadę.
Dobrych podcastów, na przykład Jest podcast. Albo audiobooków.
No i wspaniale.
Jest miło.
I o to chodzi, żeby było miło.
Tak. Tak jest nasze motto.
Tak jest nasze motto. Powiedz mi, bo teraz przejdziemy do technologicznych, chociaż nie tak do końca tematów. Powiedz mi, czy wygodnie ci jeździ na rowerze? I zapytam
pytanie...
cię dokładnie o konkretną część ciała, czyli tyłek.
A, chyba już wiem, do czego pijesz.
Tak?
Że tak powiem. Nie jest to zbyt wygodne.
I dla mnie to też...
I to nie tylko na tyłku.
Nie tylko?
Nie tylko.
A, rozumiem. Oczywiście współczuję, no nie wiem, jakie to są problemy. My mamy inne problemy. Natomiast faktycznie ja tyłek odczuwam chyba zawsze trochę. Oczywiście się tam przyzwyczajam i zdaję sobie sprawę też, że są takie specjalne, nie wiem, spodenki z jakimś tam wszytym żelem.
Z pieluchą, wiesz, jak to mówią.
Z czym? Z pieluchą. A, no tak, tak, tak. Natomiast i one oczywiście działają. I to jest spoko. Natomiast jest firma amerykańska.
To musi być dobra.
Tak mi się wydaje. Nazywa się Ataraxy.
Jak się nazywa?
Ataraxy. BSC.
To jest za dziwna nazwa.
To jest najdziwniejsza nazwa, jaką widziałem w życiu chyba.
No nie wiem. Apple też jest dosyć dziwne.
No Apple jest bardzo proste przynajmniej, a tutaj totalnie nie wiem, o co chodzi. Ale jest taka firma, która stworzyła zupełnie nowe siodełko, które jest podzielone na pół.
Widziałam to siodełko w
Widziałaś?
Internetach.
Na TikToku czy gdzie?
Nie wiem gdzie, ale gdzieś widziałam.
Okay,
gdzieś w jakichś mediach społecznościowych tych złych.
No widzisz, to chyba byliśmy tam razem, niechcący.
No może.
Minęliśmy się. W każdym razie rzeczywiście to siodełko jest podzielone na pół i te obie części są ruchome. Są ustawione na takich szynach jakby.
Podzielone jest wzdłuż, tak trzeba powiedzieć.
A tak, tak. Że każda część dotyka jednego pośladka.
Jest prawa i lewa część, tak.
Tak.
Które się poruszają niezależnie od siebie.
I to jest właśnie, jakby tu siedzi pies pogrzebany, że jak...
Fantastyczne polskie przysłowie. Na tym siodełku siedzi pies pogrzebany.
No tak. I on tam siedzi i słuchaj, on pedałuje.
No.
I jak się pedałuje, to faktycznie to siodełko pracuje razem z twoją nogą i twoją pupą, twoimi pośladkami w taki sposób, że jeżeli noga jest na dole, no to ta część podtrzymująca jest trochę do góry wysunięta, a jeżeli noga idzie do góry, to ona się jakby przesuwa do przodu.
Przypominają mi te części trochę łyżwy. Jest to nomen omen. Bardzo stosowna nazwa, kiedy mówimy o pupie.
To prawda. Oczywiście jest to niechciana rzecz, ale tutaj w tym przypadku...
Zdarza się, nawet najlepszym.
Zdarza się najlepszym, oczywiście. Ale teoretycznie to siodełko właśnie ma sprawić, że twoja pupa nie będzie cię boleć podczas jazdy.
Byłoby super.
I nawet na długie trasy się nadaje. I szczerze mówiąc, jak zobaczyłem to jakby na filmie, bo oni tam mają też film taki reklamowy, to robi naprawdę duże wrażenie i jakby tak na chłopski rozum wydaje się, że to na pewno musi działać.
No ja jestem bardzo ciekawa. Jeżeli słucha nas pan prezes firmy, albo pani prezes, hopefully, mam nadzieję, firmy Ataraxy, to bardzo chętnie przyjmę do testów taki produkt, ponieważ zdarza mi się prawie codziennie jeździć na rowerze. I nawet patrząc na to, jak porusza się to siodełko, to myślę sobie, że może to również rozwiązać problem frontalnej części ciała, która dotyka tego siodełka. To znaczy
ona nie będzie go dotykać
wcale, a z kolei u mężczyzn może będzie po prostu więcej, że tak powiem, luzu.
Jest możliwe, że faktycznie będzie więcej luzu. No... U nas ten tyłek rzeczywiście bardziej chyba jest uciążliwy i wydaje mi się, że to naprawdę może działać, więc nie wiem jak, niestety właśnie widzisz, jak się wchodzi na stronę ataraxybsc.com, gdzie jest ten produkt pokazany, a sam produkt się nazywa Vabs Rider, to mają taką zakładkę informacja o produkcie i tu jest Purchase Details.
No kliknijmy to.
Ja klikam w to. Jest pusta strona.
I nie da się kupić.
Nie wiem. Oni teraz, z tego co wiem, objeżdżają jakieś tam targi i na tych targach można sobie przetestować właśnie to siodełko nowe. Więc wydaje mi się, że ten produkt po prostu jest bardzo, bardzo nowy.
Jak jeździcie na różne targi, to może przyjedźcie na targ Uwek. Bo
albo
to jest całkiem blisko
targ
nas.
Targ śniadaniowy.
Właśnie.
To możemy się tam spotkać i już sobie tam przetestujemy, nie? Siodełko. Sprawdźmy to. Znaczy ja bym chętnie, naprawdę chętnie bym to sprawdził i rozważałbym zakup, bo na dłuższe trasy te siodełka, które mamy, to myślę, że się średnio nadają. I
tak.
Musielibyśmy się tam w te żele zaopatrzać, a to może rozwiązać i też kilka problemów, bo to nie chodzi o to, że to jest z jednej strony oczywiście komfort jazdy, a z drugiej strony też zdrowie, no bo
oczywiście.
Wiesz, uciskanie w niektórych miejscach, tam przecież nerwy są i tak dalej, no to jak się długo tak jedzie, to może być po prostu niezdrowe.
Są nerwy, jest ból, nie zawsze maść na ten ból pomaga, czasami może tak. pomóc tylko siadełko.
Jeszcze takiej maści chyba nie wynaleziono, chociaż polecana była wielokrotnie w internecie, ale no niestety, boli jak bolało. No, więc takie siodełeczko, ale myślę, że znaczy to jest, ja lubię takie projekty, które mnie zaskakują i to mnie zaskoczyło, bo myślę sobie, że jest coś, co od wielu, wielu lat istnieje na rynku już. Siodełka jakby rowerowe to jest nic nowego. Są oczywiście większe, mniejsze, różne projekty, już jakieś kształty, które rzeczywiście mają sprawiać, że będzie ci wygodniej. Czy nawet takie bardzo szerokie te siodełka w rowerach takich typowo miejskich, gdzie mają dodatkowe sprężyny i samo siodełko też niby ma zmniejszać ci to przenoszenie drgań z samego roweru. To jeszcze ktoś pomyślał, a może byśmy zupełnie coś nowego zrobili. I to lubię takie podejście, lubię właśnie, to się jakoś nazywa. Teraz mi wyleciało.
To jest właśnie disrupt typowy.
O, tego słowa szukałem właśnie. Dysruptywne podejście do projektowania.
Disrupt to jest tak przeszkodzić, zakłócić. Czyli to tak jakby kwestionuje obecny stan rzeczy.
Tak, i właśnie ja lubię takie kwestionowanie. To jest fajne.
No tak, też tak myślę, że do wielu rzeczy się przyzwyczailiśmy i uznajemy je za oczywiste, że to tak zawsze było i jakby po co się kłócić.
I ta dupa będzie boleć.
I to działa, tak, i tak musi być, a wcale tak nie musi być, że my sobie niektóre rzeczy wymyślić na nowo. No myślę, że podobne podejście miał twórca roweru Strida, którego jestem szczęśliwą właścicielką, który też wygląda zupełnie inaczej niż typowy rower i właśnie składa się zupełnie inaczej niż inne składane rowery.
I już dzisiaj pewnie nie, bo jest bardzo dużo rowerów, które robią coś podobnego i tak oczywiście omijając wszelkie patenty, które Strida sobie na pewno zabukowała, ale jest dużo, ja widziałem na mieście, dużo rowerów składanych, które ewidentnie mają podobne mechanizmy składania, ale nie są Stridą. No wiadomo, to po prostu czas minął i zawsze tak jest, ale na pewno mają tą palmę pierwszeństwa, że jakby podeszli, znaczy mieliśmy składane rowery do tej pory już.
Tak.
Wcześniej. Jasne, ale oni zrobili to po prostu inaczej, tak, że dało się to zrobić niemalże jedną ręką, czy prowadzić ten rower złożony też.
No właśnie, bo one, te składane rowery były składane po to, żeby na przykład je spakować do bagażnika samochodu, albo wziąć ze sobą jakąś inną, dalszą podróż. One miały wtedy być tylko przewiezione, albo ewentualnie przechowywane gdzieś na strychu, żeby zajmowały mniej miejsca. A Strida się składa w taki sposób, że można ją po prostu prowadzić. Czyli na przykład można wysiąść z niej z autobusu, albo właśnie wsiąść do autobusu i ją tam złożyć, żeby sobie ona stała. Albo ten kawałek, kiedy nie można podjechać, po prostu ją prowadzimy przed sobą i nie musimy jej nieść. A jest to rower, który waży około 10 kg, co na rower nadal jest mało, ale no bywa to trudne, kiedy trzeba ją nosić na dłuższych odcinkach.
To prawda. Ale no i ważny element, który zwraca uwagę często na ulicy, to to, że nie ma łańcucha.
To na to akurat zwykle mężczyźni zwracają uwagę, bo jak ja jeżdżę na Stridzie, to za każdym razem, kiedy jej używam i wyjdę z domu, ktoś mnie albo o coś zapyta, albo słyszę na głos komentarz, o jaki dziwny rower, to zwykle dzieci tak mówią, albo jak się zatrzymam na przejściu dla pieszych, to też zawsze mnie ktoś zapyta, o jaki fajny ma pani rower, albo chce pani go sprzedać, ja to mówię, że nie chcę go sprzedać, a właśnie jeżeli to jest mężczyzna, to pierwsze co patrzy to na ten niby łańcuch, który wcale nie jest łańcuchem, tylko jest to pasek kewlarowy.
Dokładnie. No bo to też robi wrażenie. I on jest dużo bardziej wytrzymały i nie brudzi się tak bardzo jak zwykły łańcuch, więc to jest też fajne rozwiązanie. I jest też lżejszy na pewno. Nie? Więc jest to dobrze zaprojektowany rower, to trzeba przyznać. Więc fajnie, że takie rzeczy ludzie jeszcze kombinują. Co jeszcze można zrobić, żeby było lepiej? Nie? Nawiążę jeszcze do poprzedniego odcinka, bo rozmawialiśmy o WWDC.
No niestety.
I o tych wszystkich AI różnych rzeczach. I pojawiło się wytłumaczenie Apple dotyczące tego, dlaczego te rozwiązania AI i te wszystkie modele językowe, które będą miały działać na iPhonesach, dlaczego one będą dostępne tylko na iPhone'ach 15 Pro i Pro Max, mm-hmm. a nie na przykład na iPhone'ie 15. Mm-hmm. No i jest to bardzo spodziewana odpowiedź. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo powiedzieli, że po prostu procesor musi być dużo szybszy. I faktycznie procesor w 15 Pro jest, on ma ten Neural Engine, dobrze powiedziałem?
Dobrze, Neural.
Mhm. Neural. Ma dwukrotnie szybszy niż w tej wersji procesora w iPhone'ie 15.
Czy oni to nazywają po polsku, że jest to silnik neuronowy?
Nie silnik, ale nie rdzeń. Bo to wiesz, teraz procesory się jakby dzielą na kawałki i każdy kawałek robi coś innego. I nie można powiedzieć, że to jest rdzeń, bo rdzeń jest z kolei już częścią tego części procesora.
Częścią części?
No tak, bo masz tak,
czyli
że
jest pod zespołem.
Dobrze idziemy językowo. W każdym razie mamy procesor, który jest podzielony na przykład na CPU, GPU, nie? Czyli procesor taki zwykły i procesor...
Central Processing Unit?
Tak.
I co, General?
Jezus, GPU to jest... Graphics przecież.
A, okay.
Więc on jest odpowiedzialny za generowanie tego, co widzisz na ekranie na przykład, nie? I jakby każdy z nich ma ileś tam rdzeni. Te rdzenie są potrzebne do tego, żeby już dalej tymi danymi zarządzać, że one przelatują, no, kombinacje. W każdym razie rzeczywiście 15 Pro ma dwukrotnie szybszy ten Neural Engine i dlatego po prostu jakby mogą wykorzystać tą moc, bo przy modelach językowych po prostu taka surowa moc procesora jest bardzo ważna, żeby to działało szybko, bo jeżeli by się okazało...
Po prostu starszy, czy tam słabszy procesor nie wydoli.
No nie wydoli, będzie się pocił strasznie. I oczywiście mogliby to zrobić, tylko że wtedy wiesz, takie masz na przykład maila, z którego chcesz wyciągnąć najważniejsze rzeczy, albo tam wątek mailowy, więcej maili, nie? I chcesz po prostu je sobie podsumować, zobaczyć, o co tam chodzi, jakie są najważniejsze punkty. No to założenie jest takie, że naciskasz jeden przycisk i to odpowiedź ci się pojawia niemalże od razu. I wtedy to jest używalne, wtedy to ma sens. No bo jeżeli będzie tak, że naciskasz guzik i tam się ta, wiesz, kręci i ty czekasz 30 sekund na odpowiedź.
Nie, no 30 sekund, to ludzie złoci.
No to jest skandal, no.
Też tak uważam. 30 sekund można urodzić.
Można, to jest trudne, myślę.
Ale da się.
No pewnie tak. W każdym razie Apple wybrało jednak tą drogę, że jeżeli ma to działać, jeżeli ma być to używalne, to niech to będzie na procesorach, które po prostu dadzą radę. I ja to rozumiem, to wytłumaczenie. Jakby, bo oczywiście pytanie się pojawia, czy to przypadkiem nie jest money grab, nie? Że aha...
Oczywiście, że jest.
Że jak ktoś ma słabszy telefon albo kupił go rok wcześniej, no to już nie będzie mógł korzystać, więc musi kupić nowy telefon, żeby korzystać ze wszystkich funkcji. I no częściowo wiadomo, no ale nie da się tego oderwać od technologii, od tego, że
no tak,
w środku
nie
są lepsze
procesory.
No tak, ale
nie bez przyczyny stworzyli taką właśnie funkcję, która może działać tylko na tym najlepszym procesorze. Bo gdyby chcieli, żeby to było bardziej inkluzywne, to stworzyliby coś mniej wymagającego, co mogłoby być używane przez inne telefony również. Więc tak, moim zdaniem jest to money grab.
Okay.
Czyli pieniądz chwytać.
Chwyt pieniądza. Natomiast tłumaczą się tym, że to nie jest money grab. Tak
na pewno.
To takie pytanie oczywiście padło.
Zawsze każdy złodziej mówi, ja nie jestem złodziejem. I każdy głupi mówi, ja nie jestem głupi.
Ale mają niezłą odpowiedź na to, dlatego że poza iPhone'ami, iPady i Maci, w sensie komputery, wspierają te funkcje AI, nawet nas jakby ze starszych generacji. Ich ograniczeniem jest tylko to, żeby miały ten procesor M1 przynajmniej. Nie? A M1 ma już parę lat, 3 lata bodajże, więc jakby 3-letnie sprzęty, nawet ten mój laptop będzie obsługiwał te wszystkie AI.
No zakładam, że komputer ma lepszy procesor niż telefon.
No jest większy, ma chłodzenie lepsze i tak dalej, tak. Oczywiście, że tak, no ale jakby no, tutaj dochodzimy do tych starszych sprzętów, bo one mają po prostu faktycznie lepsze procesory, więc no to się kupy trzyma, nie?
No niech będzie.
Miarę. W miarę. Ale oczywiście i czuję taki żal, wiesz, jak ktoś sobie kupuje iPhone'a 15 na przykład, który jest nadal najnowszym iPhone'em w tej chwili. Tylko nie jest tym Pro.
Tak.
No i on niestety już nie skorzysta z tych rzeczy AI. Jest oczywiście dużo więcej jakby funkcji, które iOS 18 wprowadzi. One będą dostępne dla wszystkich jak najbardziej. No ale poza tymi właśnie rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję. Także no takie wytłumaczenie, wiesz.
Dziękujemy panie Cook.
Dziękujemy panie Cook. To akurat mówił pan, bo to John Gruber zadał pytanie, a odpowiadał John Gianandrea.
Myślałem, że Smith.
Nie. Gianandrea, mam wrażenie, to chyba tak brzmi włosko trochę. I do tego Greg Joswiak i Craig Federighi oczywiście.
No oczywiście, Craig.
Nasz ukochany z włosami. Ja nie wiem, czy widziałaś wideo, takie początek WWDC. Zawsze taki robią jakieś video introduction, nie? Że jakby coś tam się dzieje. I w tym wideo, no bardzo mi się podoba, że jakby jadą na tym przez te wszystkie lata, że lecą samolotem, Craig właśnie tam z ekipą, z Apple, różnymi ludźmi i on zakłada na głowę kask, który jest w kształcie jego fryzury. To jest doskonałe. To było naprawdę zabawne, że jakby ta jego fryzura stała się oddzielnym bytem i już jest takim memem, który oni tam, wiesz, wykorzystują. No myślę, że fajnie.
Fajnie, że ma taki dystans do siebie.
No pewnie. No musi mieć. No, musi. Także tak. Już trochę więcej wiemy na ten temat z iPhonesem.
Dziękujemy państwu.
Dziękujemy państwu. Pozdrawiamy serdecznie. O, mam taki temat, proszę ja ciebie.
Proszę ja ciebie.
Mam nadzieję, że cię zainteresuje.
Na to czekaliśmy.
Tak jest. Czy zdarzyło, czy tobie się pewnie nie zdarzyło, ale...
Nie wkładaj mi słów w me usta. Zadaj pytanie, usłyszysz odpowiedź.
Dobrze, no to czy zdarzyło ci się na przykład tak kombinować, żeby za jakąś subskrypcję płacić mniej, korzystając z takich różnych kombinacji typu, a kupię sobie, wejdę przez VPN-a na stronę tego serwisu i ja sobie wejdę na stronę na przykład turecką, bo wiem, że tamta subskrypcja jest dużo tańsza i jak będę przez za hrywny. Hrywny?
Hrywny są w Turcji?
Nie, to wymyśliłem teraz.
W Ukrainie są chyba.
Chyba tak. No w każdym razie za tureckie pieniądze zapłacisz
mniej. Turkish dollars.
Ale Ukraina w ogóle nieprzypadkowo tu się pojawia. Może dlatego mi się skojarzyło. Bo na przykład YouTube Premium jest w Ukrainie chyba najtańsze, jakie może być. Że na przykład jak masz teraz premium za... No w Stanach powiedzmy, bo tak łatwiej jest ten porównać. W Stanach premium kosztuje $14 bez jednego centa. Mhm. Nie? To ekwiwalent ukraiński w Ukrainie kosztuje to, no, oni mają taki skrót UAH, więc nie wiem, czy to są.
No to właśnie
hrywne.
Ukrainian hrywna.
No i wspaniale, to trafiłem w dziesiątkę.
Tak, bo mówiłeś o Turcji.
Kosztuje 99 hrywien, co jest ekwiwalent, jakby w przeliczeniu to jest około $2.44.
To mniej niż 14.
Zdecydowanie.
Tak, obliczyłam w głowie, w pamięci szybko.
Jesteś niesamowita, naprawdę. To jest chyba sawant nam się trafił.
A w Turcji są liry tureckie, właśnie sprawdziłam.
Liry tureckie, tak. No widzisz, nie byłem w Turcji nigdy, więc może dlatego nie wiem.
Nie, też nie. A nie, przepraszam, byłam na wczasach. Zapomniałam o tym.
Byłaś na wczasach?
No.
I ja o tym nie wiem?
No, to było zanim cię poznałam.
A, to co to były za wczasy?
Ale nauczyły mnie te wczasy tego, żeby nie jeździć do Turcji w sierpniu.
Aha.
To nie jest dobry czas na wczasy
hotness?
W Turcji. Oh yes. Mm-hmm. Very hotness. Mm-hmm. Aż zbyt niestety.
No rozumiem. No tam w ogóle w Turcji jest dużo takich ciekawych bazary są tureckie ciekawe, tam się cały czas trzeba targować, nie?
No tak, właśnie tam no. Cały czas, gdzie się nie poszło do miasta, to special price for you, my friend. No, i oczywiście. W ogóle tutaj my cousin ma taki shop i on tutaj zaraz pokaże, bo ja mam taki shop, a tam jest trochę inny shop i ja teraz was zaprowadzę.
Polska Lewandowski! Bardzo, Walesa. Bardzo. Bardzo, bardzo, tak. Cudowne. To już wybieramy się w ogóle na wakacje zagraniczne w lutym i może być ciekawie pod tym względem, bo będziemy...
Nie, bo my nie będziemy wychodzić z hotelu w ogóle.
A, no to nie będzie tego tematu, to oczywiście. Ale no, zobaczymy, czy w ogóle nas dotknie takie targowanie.
Nie, nie.
Może na plaży.
Nie, bo tam jest prywatna plaża. Hotel ma swoją plażę.
A, że nie wchodzą tam ci sprzedawcy?
No nie.
Z kapeluszami i...
To jeszcze my kupujemy, jak to mówi moja koleżanka, all excuse me.
All excuse me, ładne.
Więc nic nie będziemy musieli kupować.
No to wspaniale, więc to nie dotkniemy w ogóle kolorytu.
Kultury, nie, tylko dotkniemy wody i słońca.
No i dobra, w porządku, ale lecimy wtedy, żeby właśnie dotknąć wody i słońca, żeby...
Żeby też nie było 48 stopni Celsjusza.
Dokładnie, i żeby naładować baterie w środku najgorszego czasu w Polsce, jeżeli chodzi o pogodę. W każdym razie, wracając do tematu, Google zaczął kasować ludziom
jak to?
Subskrypcje właśnie kupione takimi metodami.
O proszę.
Czyli jeżeli ktoś przez VPN-a właził na i kupował YouTube Premium w innym kraju niż się w tej chwili znajduje.
To Google mówi, nie wolno tak.
Tak.
Nie zgadzam się.
I jak, bo ludzie zaczęli dostawać maile, że ich subskrypcja po prostu została zatrzymana. Uh-huh. I jeżeli chcą, to mogą sobie ją uruchomić ponownie. Nie ma żadnego problemu. Jak ktoś zapytał na supporcie, co i jak, jakby dlaczego to się wydarzyło, no to dostał odpowiedź, że Google wykrył, że... I to tak sprytnie ogarnęli. Wykryliśmy, że się przeprowadziłeś do innego kraju, więc teraz musisz kupić tą subskrypcję z tego nowego kraju,
bardzo
w którym teraz
sprytnie.
Jesteś.
Nice.
Tak jest. Czekaj, gdzie to jest, kurde? Tu.
Nice, bardzo fajnie.
No tak, widzisz.
Bardzo fajnie.
Oczywiście mniej fajnie dla wszystkich, którzy chcieli oszukać system, ale ja uważam, że...
Ale jak to mówi polskie przysłowie, oszukacz traci dwa razy.
No nie do końca. Myślę, że całkiem nieźle sobie przyoszczędzili przez ten cały czas, od kiedy wiesz, korzystali z subskrypcji tańszej, więc mają już zebrane środki.
No ale straty moralne, które ponieśli w momencie, kiedy po pierwsze odkryli, że ta subskrypcja została anulowana, a potem kiedy musieli dzwonić do pana Google'a i jeszcze z nim rozmawiać i zastanawiać się, ale dlaczego ja jestem poszkodowany, o co chodzi, przecież ja nic nie zrobiłem, byłem grzeczny, a się okazuje, że wcale nie byłeś taki grzeczny, chłopcze. No i to jest niepowetowane. To ktoś by musiał to powetować, a to jest niepowetowane.
Niepowetowane to jest. No tak. No więc tak, tak. Nie mam nic do dodania w tym temacie.
Ja mam coś do dodania. Chciałabym odpowiedzieć na twoje pytanie z początku tego kącika. Nie. Nie.
No tak.
Nie zdarzyło
nie
mi się.
Nie kombinowałaś. Dobrze. Mi się to zdarzyło? Próbuję sobie przypomnieć. Nie. Raz mi się... miałem taką sytuację, że kupiłem jakieś karty na doładowanie którejś z subskrypcji, chyba PlayStation Plus, bo była jakaś niezła promocja w Empiku. I pamiętam, że...
Ale to kupiłeś w Empiku w innym kraju, czy jak?
Nie, ale okazało się później, że Empik popełnił błąd i chyba wpisał jakąś złą kwotę, albo nie, zły VAT był wpisany na tych kartach. Czyli chyba było 23%, a powinno być 8%, albo odwrotnie, już nie pamiętam dokładnie. I Empik później rozsyłał do wszystkich ludzi, którzy jakby te karty kupili. Ja ostatecznie miałem szczęście, bo ja owszem kupiłem je na firmę, ale tej faktury nie wysłałem mojemu księgowemu, więc jakby olałem.
Ty źle zrobiłeś.
Dlaczego?
No, wszystkie te faktury, które zostały wystawione
bardzo
na
dobrze,
firmę,
że nie poszło do rozliczenia, mam farta, dlatego że Empik wysyłał maila wszystkim, którzy właśnie kupowali te karty na faktury, że VAT był zły, więc oni wysyłają korektę faktury i okazywało się, że trzeba dopłacić i to nie Empikowi, tylko Urzędowi Skarbowemu jakieś jakby dodatkowe kwoty.
No jestem bardzo ciekawa, ile procent takich osób, które otrzymały taką informację, dopłaciły?
Nie wiem. U mnie ta informacja trafiła do spamu, bo pamiętam, że z Orzeszkiem o tym rozmawialiśmy, bo on właśnie mówił mi o tym, że on dostał takiego maila, że jakby tutaj jest do dopłaty i tam my żeśmy tych kart kupili, nie wiem, jakoś tak na rok, ze 4 karty po 3 miesiące chyba, coś takiego, więc sumarycznie wychodziło to, że Orzech miał do dopłacenia chyba z 200 dodatkowo, nie? I tak...
No jak to?
Naprawdę, no to jakoś to było bardzo dziwne.
No moim zdaniem to Empik powinien pokryć z własnej kieszeni, bo to było przez ich błąd spowodowane.
No i właśnie tutaj widzisz, jakoś to dziwnie zadziałało, że przerzucili to na klientów.
Mam ale myślę, że to dotyczyło... było legalne.
Dotyczyło to klientów biznesowych raczej, czyli jak B2B, jak się brało fakturę faktycznie na firmę. No, ale
co to za różnica?
No może firma, która kupuje coś, no ale chyba nie ma obowiązku weryfikować, czy
oczywiście, że nie.
Stawka VAT-u jest taka, jaka powinna być na daną rzecz.
To jest ich odpowiedzialność. Kompletnie się na tym nie znam, więc się wypowiem,
Świetnie. Że
powinien te straty pokryć Empik z własnej kieszeni, a kieszeń mają dużą.
Mają dużą. Daliby sobie radę. Uh-huh. Bo podejrzewam, że takich osób, które kupowały te karty akurat na filmę, to wcale nie było aż tak super dużo.
Tak.
No. Ale widzisz, tylko czy oni, jeżeli to dotyczyło twojego rozliczenia z Urzędem Skarbowym, no to w jaki sposób oni mieliby co, przelać ci kasę i powiedzieć, masz to wyślij do urzędu.
Kolejny jako ekspertka. Nie wiem.
No właśnie. No, także mieliśmy taką sytuację. Ja na szczęście nie rozliczyłem tej faktury u siebie w żaden sposób, bo jakoś tak najpierw wziąłem tą fakturę pewnie na fali tego, że kupujemy razem i bierzemy faktury, coś tam, ale później zanim wysłałem do księgowego, to stwierdziłem tak, karty, subskrypcja do grania. Naprawdę
trudno to będzie wytłumaczyć, nie? No,
no tak już
ja to potrzebuję do pracy.
No wiesz,
ja do pracy potrzebuję grać.
U mnie się to podciągało zawsze pod streaming.
Ja wiem, oczywiście wszyscy 5 twoich widzów to naprawdę by poświadczyli, że, no,
ale
że rzeczywiście używałeś.
No używałem, bo przecież grałem. No
tak, miałeś potem dochody z tego.
Miałem później dochody i wiesz, no to jest, wszystko się zgadza formalnie. No. Ale tak, jakoś czułem chyba zgrzyt w głowie i w swoim serduszku, więc stwierdziłem, że nie będę tego rozliczał. No to tyle. Więc Google zaczął się brać za tych, co kombinują.
Co się przeprowadzają po prostu niepotrzebnie z jednego kraju do drugiego.
Tak, zgadza
jaki
się.
Jaki z tego morał? Nie przeprowadzajcie się tyle, po co? Będziecie po prostu w jednym miejscu i będziecie mieli jedną stawkę, jedną cenę. Nie będziecie musieli się zastanawiać, czy to hrywny, czy to liry, czy jakie inne dolary.
Płaćcie w złotówkę.
Tak.
W Polsce jesteś, to płać złotówkami.
Mocny polski złoty.
Nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy, bo mam wrażenie jakieś, że to jest takie hasło jak na sztandarach Konfederacji. Mocny polski złoty. Tak, bardzo chcemy moc tego polskiego złotego. Ale, to skoro już o Polsce i o tematach takich bardzo lokalnych i patriotycznych, to wyobraź sobie, że Polska jest liderem w Unii Europejskiej.
Co to, w czym?
Jesteśmy liderem. Jesteśmy liderem w recyklingu baterii litowo-jonowych.
No, to miło, że w czymś.
I to jest w ogóle bardzo duży temat, bo to jest temat, który był takim kontrargumentem dla osób, które no, nie zgadzają się z tą zmianą na przykład pojazdy elektryczne i oni chcą mieć spalinowe, bo jest wygodniej, bo coś tam, wiesz, no, to typowe krzyczenie na chmury, że świat się zmienia, a ja nie chcę, żeby się zmieniał. No ale niestety, akurat zmienia się, uważam, w dobrą stronę. No ale kontrargumentem było to, że dobrze, wszystko fajnie, fajne te elektryki, super przyspieszenie i okej, ale co z tymi bateriami? Mhm. Przecież te baterie to będą zaraz leżeć na wysypiskach, nikt z tym nic nie zrobi i zatrujemy sobie planetę jeszcze bardziej niż wcześniej, nie? Mhm. No i jakby rzeczywiście na początku jakby tej transformacji to pytanie miało sens, bo nie wiadomo było jeszcze co dalej, choć jakieś zakłady odzyskiwania czy recyklingu baterii były w Chinach, tam się zaczęło to właściwie, natomiast rzeczywiście w Unii Europejskiej w tej chwili firma Elemental, Polska nasza, no, serduszko godło polskie, biało-czerwona flaga i tak dalej, otworzyli właśnie taki w Zawierciu ogromny zakład do recyklingu i opowiadają o tym bardzo ciekawie, że rzeczywiście z tych baterii litowo-jonowych to im się prawie, że 100% wszystkich, no właśnie, no i teraz co oni tam odzyskują? Właśnie szukam teraz dokładnie, bo tak, na przykład z katalizatorów samochodowych, i to nie dotyczy jeszcze elektrycznych samochodów, to z katalizatorów w normalnych spalinowych samochodach, nie? No to z katalizatorach rafinują je i odzyskują na przykład platynowce. Mhm. Fajnie.
Platynowce to brzmi jak jakieś dziobaki.
Tak. Natomiast z tych baterii litowo-jonowych, które są w tej chwili jakby najczęstszymi bateriami w samochodach, odzyskują plastik, miedź, aluminium i tak zwaną czarną masę.
O, czarna masa.
To jest mieszanka grafitu z niklem, manganem i kobaltem. A ten kobalt jest tutaj akurat istotny ze względu na to, że...
To jest mój ulubiony kolor. Kobalt.
Tak? Mhm. No proszę bardzo. To fajnie, że kolor. Natomiast kobalt się pozyskuje w bardzo trudnych warunkach i w ogóle kopalnie kobaltu to jest jakiś dramat, jeżeli chodzi o, wiesz, warunki.
Czyli kopalnie kobaltu to się powinno nazywać kobalnie.
Kobalnie, fajne. Kobalnie kobaltu. To bardzo ładne. I jak więc udaje im się naprawdę odzyskać bardzo dużo, dużo tych z pierwiastków z tych ogniw. Natomiast okazuje się, że na razie nie mają za bardzo ogniw do recyklingu.
Jak to?
Bo okazuje się, że nawet najstarsze samochody elektryczne, które jeżdżą po naszych ulicach, na razie baterie mają w całkiem niezłym stanie.
No to jak staliśmy się tym liderem, jak nie mamy co recyklingować?
No bo mamy świetne zakłady.
A, rozumiem.
Nie, ale prawda jest taka, że...
No ale to dobrze, że już są przygotowani na to, co będą za kilka lat musieli robić na wielką skalę.
Tak, to raz. A dwa, w tej chwili oczywiście jakby te zakłady nie stoją puste. One cały czas pracują. Zajmują się katalizatorami z samochodów spalinowych, ale oprócz tego bardzo dużo ogniw przyjeżdża z Chin na przykład, zniszczonych. Że jakby to, co nie uda się w Chinach odzyskać, przyjeżdżają niektóre do Unii Europejskiej i na przykład same pierwiastki już później są transportowane z powrotem do Chin i tam wykorzystywane do produkcji kolejnych ogniw czy innych sprzętów, whatever. Natomiast założenie jest ostatecznie takie, że jeżeli będziemy mieli więcej też firm produkujących, bo mamy teraz dużą, całkiem niedawno LG powstawiło ogromną fabrykę właśnie baterii w Polsce, no to może się okazać, że jak podpiszą tam parę umów, to nawet jeżeli z Chin przyjadą do nas już zniszczone, nie do wykorzystania te baterie, w zakładzie w Zawierciu je rozłożą na pierwiastki i przekażą te pierwiastki, znaczy sprzedadzą oczywiście te pierwiastki do zakładu LG, który powstał, i ten zakład zbuduje nam nasze europejskie baterie, które później pójdą do samochodów i wiesz, kółko się zamknie. Więc no jakby w sumie nie miałem świadomości, że jesteśmy już tak do przodu, jeżeli chodzi o ten temat, no bo to był duży problem, a okazuje się, że hej, my jesteśmy już gotowi. Mhm. Nie ma problemu. Ogniwa mogą się niszczyć. A ostatnio czytałem, że jeden z pierwszych samochodów, RAV4 bodajże, taki model, który powstał...
To jest Toyota chyba.
chyba Toyota, no. I to był jeden z pierwszych samochodów elektrycznych w ogóle, takich produkowanych fabrycznie, a nie, że tam jakieś, wiesz, tam pan Mirek sobie tam złożył z paru baterii, wiesz, silnik i takie projekty też widziałem. Ten był normalnie produkowany w fabryce. Między innymi zresztą we współpracy z Teslą na tych pierwszych etapach ich istnienia. I ten samochód, on ma już 20 lat? Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo dawno jakby powstał. I okazało się, że jego zasięg był większy na tych bateriach oryginalnych niż im się wydawało, że będzie. Tam różnice są jakieś tam kilka, dziesiąt, nie dziesiąt, tylko naście mil różnicy. RAV4 Electric, aż wpiszę, bo ja to
chciałem... Właśnie też to wpisałam przed chwilą i nie wiem, czy to na pewno o to chodzi, bo ja tylko znajduję hybrydę Toyoty, właśnie taką, ale jest też elektryczna Toyota RAV4.
A widzisz, no, Electric... RAV4 Tesla.
Na Spidersweb'ie tak... znalazłam taki tekst z lutego. Okay. Elektryczna Toyota RAV4 to samochód, który nie śnił się filozofom.
Nie śnił się
dlatego,
filozofom.
Że poza czasów filozofów nie było samochodów, więc nie mogli o nich śnić.
Jest to prawda. Cudowne. O, tu jest nawet na Reddicie, proszę bardzo. Przed Teslą Toyota właśnie miała ten. $5000 można było kupić. Natomiast no, nie znajdę teraz, bo to był jakiś niestety tweet po prostu czyjś dotyczący właśnie tego testu, ale rzeczywiście Toyota przejechała dużo więcej niż im się wydawało, a to po dość długim czasie już użytkowania, więc te baterie, jak się okazuje, wytrzymują trochę dłużej, jakby mają dłuższą żywotność niż pierwotnie zakładano nawet. Co jest spoko, no jakby im dłużej będą działać, tym lepiej. Bo założenie jest takie, że baterie samochodowe mają chyba po 10 latach powinny zostać wymienione na nowe. Mhm. I wtedy mogą zostać przełożone do takich stacjonarnych magazynów energii i nadal sobie tam działać, jakby nadal, wiesz, służyć przez kolejne 10 lat, jakoś tak. Nie przywiązujmy się do tych lat tu za bardzo, bo to walę ze łba i mogę się pomylić.
Tak, jakby ogólnie chciałam też takie zastrzeżenie tutaj wygłosić, że w naszym podcaście wszystko jest orientacyjne.
To prawda. To jest orientacyjny podcast. Tak. Może trzeba zmienić nazwę w ogóle.
Technologiczno-orientacyjny.
Technologiczno-orientacyjny. Zgadza się i więc proszę się nie przywiązywać. To nie jest temat, który przygotowałem na dzisiaj, tylko temat poboczny.
W tematach pobocznych... nie, no to poboczny to w ogóle no nie właśnie. Ulega żadnej frekwencji.
A, dokładnie. Tak jest, Orzeszku. Zbliżamy się powoli do końca. Czy masz jakiś kącik kulturalny? Ja tylko chciałem do niego tak zacząć go na rozpędzenie.
No, rozpędza się.
Dokończyliśmy pierwszy sezon Prostej Sprawy i nadal polecamy.
Tak.
Tak?
Prosta Sprawa, serial polski, dostępny na platformie Canal+. Wczoraj obejrzeliśmy ostatni dostępny odcinek z pierwszego sezonu.
Finał.
I jesteśmy zadowoleni.
Tak.
Dostarczył nam dużo rozrywki, nawet trochę napięcia, wywołał dyskusję w naszym gospodarstwie domowym, bo zastanawialiśmy się, jak historia się potoczy, jaką motywację ma główny bohater, co się wydarzy z innymi bohaterami.
Co kiedy się wydarzyło, bo tutaj jakby tak, zabawa tym czasem.
Jak ta historia faktycznie, w jakiej kolejności wydarzenia miały miejsce. I uważam ten serial za bardzo dobrze zrobiony. Dobrze wykonany, dobrze nakręcony i fajnie poprowadzona historia.
Tak, tak.
Myślę, że gdyby wszystkie polskie seriale były tak dobre jak Prosta Sprawa, to nasz rynek wyglądałby zupełnie inaczej.
Myślę, że tak. Chociaż tych polskich serialów dobrych jest coraz więcej. No, to trzeba przyznać, że zmieniło się dużo.
Ale ten możemy na pewno polecić.
Tak,
dobra. Tak, to jest nawiązanie do sprzed tam kilku tygodni. Natomiast ja dziś w moim kąciku kulturalnym przygotowałam pozycję książkową do polecenia.
O, proszę bardzo.
Tak, jest to książka, którą ukończyłam czytać kilka dni temu.
A to już mówiłaś o niej chyba.
A o czym teraz myślisz, mój mężu?
O pigułce.
A nie, nie, o, zupełnie nie o tym chcę dziś powiedzieć.
No tak, bo ty kilka książek naraz czytasz, więc
ja czytam rzeczywiście kilka książek naraz. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę wyjaśnić dlaczego, jak i po co. Ja czytam jednocześnie cztery książki zawsze, ponieważ każdą z nich czytam w innym formacie. Być może kiedyś już o tym wspominałam. Zawsze mam jakiś rozpoczęty e-book na telefonie. Zawsze mam jakąś książkę rozpoczętą na Kindlu. Zawsze mam jakąś książkę papierową i zawsze mam jakiegoś audiobooka.
Nice.
I najczęściej, tak się staram przynajmniej, żeby to były cztery zupełnie inne książki, po to, żeby mi się nie mieszały.
No właśnie,
na przykład nie czytam dwóch fabuł jednocześnie. I to wynika z tego, że po prostu w zależności od tego, jakie mam w danej chwili możliwości, czy mam dostęp do światła, czy mam dostęp do ciszy, czy chcę w tym samym czasie robić coś innego, na przykład jechać na rowerze, to wtedy mogę sobie słuchać audiobooka, to po prostu w różnej formie konsumuję książki. Jeśli jestem w domu, to najczęściej czytam książkę papierową, rzadko zabieram ją ze sobą, bo jest ciężka, zajmuje dużo miejsca w torbie i tak dalej, ale na przykład Kindle to już sobie chętnie zabiorę na przykład na dłuższy wyjazd, bo tam mogę mieć nawet kilka książek naraz. A to jest książka, którą akurat przeczytałam w papierze i jest to książka pod tytułem Jestem dość, autorki Magdaleny Mikołajczyk, którą może kojarzycie z Instagrama pod pseudonimem Matko Jedyna. Magda już teraz jest moją znajomą, udało nam się poznać osobiście. Jest po 40, jest mamą dwóch córek i swego czasu występowała w kabarecie. Na polskiej scenie kabaretowej, w kabarecie zdaje się Szum. Wywodzi się z okolic Zielonej Góry, a tam właśnie był taki prężnie działający klub, można powiedzieć kabaretowy, który zachęcał do kabaretowej kariery i kabaretowego życia. Jeżeli widzieliście kiedyś, kilka lat temu, taki film w internecie, który przypominał reklamę leku. I teraz przepraszam wszystkie dzieci, które słuchają, a rodziców uprasza się o zatkanie dzieciom uszu. Lek nazywał się Niepierdol. I tam właśnie pani zachęcała do wzięcia tego leku i mówiła weź Niepierdol. To właśnie Magda wymyśliła tę reklamę i w niej wystąpiła. I Magda w swojej książce jest to, można powiedzieć, taki zbiór felietonów właściwie, bo rozdziały są na różne tematy. Jest rozdział o relacji z matką własną, jest rozdział o macierzyństwie, jest rozdział o noszeniu niewygodnych ubrań, o przyjaźni, o bardzo różnych aspektach życia. Ogólnie bym powiedziała, że jest to po prostu książka o życiu, ale jest napisana tak fantastycznym językiem, tak mądrze, tak zabawnie, tak błyskotliwie i dotyczy naprawdę absolutnie każdego aspektu życia, o jakim możecie sobie pomyśleć, a przy okazji oswaja życie osoby z depresją, bo Magda nie ukrywa, że od lat choruje na depresję. Pisze też o tym na swoim Instagramie i pisze o tym, jak sobie z tym na co dzień radzi i jakie to ma wyzwania w życiu codziennym. Więc myślę sobie, że po pierwsze jest to książka, którą się bardzo przyjemnie czyta pod względem językowym, a po drugie pozwala też spojrzeć na osoby chorujące na depresję z trochę innej strony. Może uczy nas trochę więcej empatii w ich kierunku. Może jeżeli sami chorujecie na depresję, to znajdziecie w tej książce jakieś pocieszenie, jakieś poczucie, że nie jesteście w tym sami. No a przy okazji dostarcza też różnych emocji, bo można się czytając i głośno roześmiać, i wzruszyć. A to jest chyba właśnie najlepszy rodzaj sztuki, który wywołuje emocje i to różne. Także ja bardzo polecam, przeczytałam z wielką przyjemnością tę książkę. Tak, polecam.
Dobrze, dobrze.
Wspaniale. Jestem dość.
A czy to jest babska książka, czy nie. Chłop też może przeczytać?
Oczywiście, że dla chłopów również. No nie jest książka dla kobiet.
Okej. Dobrze. No to polecamy wszystkim.
Tak.
W takim razie.
Polecam wszystkim. Wszystkim dorosłym, może od takiego wieku powiedzmy, nie wiem, no 15 plus. O, tak bym powiedziała.
No dobra. Dobra.
Bo są też brzydkie słowa na dy i na ch i na k czasem.
Że dupa też?
Nie, że jakoś dużo, ale bywają.
Wow. Okej. Okay. No dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba dbać też o język oczywiście. No to dziękuję w takim razie za polecenie w imieniu naszych słuchaczy i sam też...
I słuchaczek.
I słuchaczek oczywiście. Ja też przyjmuję to polecenie. Może będę miał okazję przeczytać, to przeczytam.
Będziesz miał okazję, bo leży na półce.
No tak, to trzeba jeszcze
sięgnąć, tak.
Więc może sięgnę. A my się z wami już żegnamy. To już wystarczy na dzisiaj.
Ja też tak myślę, że już dość. Jestem już dość. Dość i ten podcast też już dość.
Dokładnie, ten podcast też już dość. Małe ogłoszenie parafialne, bo przyszły tydzień i jeszcze jeden. Przez dwa najbliższe tygodnie jeszcze będą odcinki.
A potem robimy przerwę wakacyjną.
Hiatus.
Nie na całe wakacje oczywiście, ale na czas naszego wyjazdu, który może potrwa 3 tygodnie. Tak. Minimum.
Więc 3 tygodnie nie będzie odcinka, później będą jakoś...
W miarę możliwości.
W miarę możliwości.
Ale ogólnie lato to jest taki sezon, jak wiecie, ogórkowy i różne inne warzywa, więc jak tylko będziemy mogli, to będziemy nagrywać, ale może się zdarzać, że nie będziemy mogli. Więc będą króciutkie przerwy, które będziemy zapowiadać.
Zgadza się. Do usłyszenia za tydzień, a patronów oczywiście zachęcamy do pozostania z nami, bo macie jeszcze pół godzinki kontentu. A żeby zostać patronem, wystarczy wejść na patreon.com/ywp i tam rzucić pieniędzmi. Więc zachęcamy do tego. Jeżeli chcecie nas więcej słuchać, to to jest najlepsza metoda na to. Nie?
Tak. Bardzo dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy. Życzymy umiarkowanych upałów.
Pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.